szczęść Boże. Propaganda i reklama odbierają ludziom rozum. Sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i bezwzględnie szkodliwe decyzje podjęte pod wpływem propagandy i reklamy mogą przynieść gorzkie owoce wkrótce po ich podjęciu, albo też po kilku, kilkudziesięciu latach, kiedy to będzie o wiele za późno, aby przeciwdziałać skutkom własnej głupoty. Najczęściej jest już za późno, bowiem wyjątkowo spada ludziom z nieba ujawnienie na czas prawdziwych przyczyn likwidacji podstawowej gałęzi narodowego przemysłu, zniszczonej pod fałszywym pretekstem tylko po to, aby ktoś zarobił na zamieszaniu wokół zatrudnienia tysięcy ludzi wyrzuconych na bruk. Za każdą formę propagandy i reklamy ktoś płaci jej wykonawcom, politykom za uchwalenie parlamentarnych ustaw i samorządowych uchwał, urzędnikom za decyzje i oświadczenia, ekspertom za opinie, naukowcom za dorobek i wreszcie dziennikarzom za nagłaśnianie lub przemilczanie czego tam trzeba. Po osiągnięciu zamierzonego celu zyski i tak do potęgi przewyższą koszty zatrudnienia rozmaitych zleceniobiorców, marionetek składających się na sukces udanego projektu. Zleceniodawcy też bywają rozmaici, a to drobni przedsiębiorcy, korzystający z platformy obywatelskiej wiary w cuda na zamówienie, jak z wytrycha do państwowego skarbca, a to władze obcego państwa po raz kolejny w ciągu 90 lat stające w obronie pokrzywdzonych ziomków, a to wielkie korporacje, dla których wynajęcie prezydentów państw, w tym wielkiego mocarstwa, wszystkich tych komisarzy, premierów, ministrów, jest równie łatwe jak ściągnięcie chóru 100 profesorów na posiedzenie komisji w naszym parlamencie. Skutki puszczonej w ruch machiny propagandowo-reklamowej są jednak nieprzewidywalne i daleko wykraczają poza zamierzony cel. Bagatelizowanie nieodwracalnych zagrożeń zdrowia i ludzi i środowiska przez akwizytorów opatentowanych produktów zawierających organizmy genetycznie modyfikowane lub powstałych przy udziale GMO doprowadziło do utraty rozsądku i rozplenienia się pokątnych laboratoriów inżynierii genetycznej, gdzie dosłownie w garażu czy w mieszkaniu ludzie sobie tworzą organizmy genetycznie modyfikowane własnego chowu. Coraz tańsze i w coraz to większym wyborze komponenty są łatwo dostępne przez internet dla wszystkich zainteresowanych. Jak słychać, Polska jest zagłębiem amfetaminy na całą Europę. Być może więc jakiś przekonany przez entuzjastów GMO zawodowiec, a nawet amator, podejmie próby stworzenia organizmu genetycznie modyfikowanego, dającego produkt jeszcze bardziej dochodowy niż narkotyk, i jeszcze bardziej przerażający okropieństwem swojego działania, a nadto zdolnego do niezamierzonego uwolnienia się do środowiska, nawet wbrew woli jego wytwórcy. Uwadze wszystkich, profesjonalistów i amatorów, ich współpracowników i sąsiadów, a zwłaszcza rozlicznych służb nadzoru i kontroli, należy więc polecić zapoznanie się z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 lutego 2008 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Aktualne brzmienie przepisu jest następujące. Paragraf 2, punkt 1. Szkodliwe czynniki biologiczne, mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia, obejmują po pierwsze drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie, po drugie jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji i przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie, po trzecie hodowle komórkowe i po czwarte pasożyty wewnętrzne człowieka. Punkt drugi, klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Paragraf 4, ustęp 3 otrzymał brzmienie: jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca w zakresie swojej właściwości zapewnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Paragraf 8 w ustępie 1 zawiera wprowadzenie. Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu. Paragraf 2. Pracodawca, który użył w celach diagnostycznych szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy drugiej, trzeciej lub czwartej zagrożenia, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekaże właściwemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia informację o tym fakcie. Wspomniane grupy zagrożenia wynikają z prawnej klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych. Grupa pierwsza zagrożenia. Czynniki, przez które wywoływanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. Grupa druga zagrożenia. Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Grupa trzecia zagrożenia. Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Grupa czwarta zagrożenia. Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Z Panem Bogiem.